Dzień dobry, witamy w 13 odcinku podcastu Przesadzonego. Dzisiaj będziemy z Żanetą rozmawiać o żywopłotach. Czym są żywopłoty, jaka jest ich funkcja, jak posadzić żywopłot, żeby był zgodny z przepisami prawa, jakie polecamy gatunki i opowiemy Wam o kilku mniej typowych rozwiązaniach i mniej typowych żywopłotach. Serdecznie zapraszam do wysłuchania. Co dzień jesteśmy projektantkami ogrodów. To nie tylko nasza praca, ale nasza wielka pasja. Natura i zieleń to coś, wokół czego kręci się całe nasze życie. Projektujemy i prowadzimy podcast dla projektantów ogrodów o nazwie Bez Ogródek.
Ogród to miejsce magiczne. Dlaczego? Bo w świecie, w którym natura ściera się z cywilizacją, ogrody są subtelną przestrzenią gdzieś pomiędzy nimi. Ogród to miejsce, w którym możesz współistnieć z otaczającą się przyrodą na co dzień i uczyć się jej na nowo, zyskując lepsze zdrowie i spokój ducha. Przesadzony podcast powstał dlatego, że chcemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem. Po co? Po to, aby jakość ogrodowych przestrzeni, z których korzystamy, rosła i dawała jej użytkownikom dokładnie to, czego potrzebują.
Zapraszamy Ciebie serdecznie do świata ogrodów, które zachwycają. Iza Kaczmarek, Żaneta Wypiorczyk.
Czyli Przesadzony Podcast.
Cześć Żaniu.
Witaj Iza. Dzień dobry.
Dobra, dzisiaj żywopłoty. Zacznijmy od tego, żeby powiedzieć naszym słuchaczom, tak jakby, no wszyscy wiedzą, co to jest żywopłot, tak? Ale zdefiniujmy to w pewien sposób. Żywopłot oznacza tak naprawdę większą ilość posadzonych gęsto obok siebie roślin. Takich samych bądź różnych. Jakby istotą żywopłotu jest to, że rośliny mają być silnie rozgałęzione, dzięki odpowiedniemu przycinaniu uzyskać odpowiedni kształt, pożądany przez nas kształt, tak. Więc w zasadzie przy żywopłocie chodzi nam o to, żeby ta roślinność była zwarta, tak? Żeby to była zwarta zielona masa, która jest nieprzezierna, która jest, te wszystkie rośliny mają tworzyć jak gdyby jedną zieloną masę. Tak mniej więcej wygląda żywopłot. A teraz jak ty byś określiła, jaka może być funkcja takiego żywopłotu?
Jeśli chodzi o funkcję żywopłotów, to należy tutaj zaznaczyć, że powstają one zazwyczaj najczęściej już podczas samej budowy naszego przyszłego domu, albo też w pierwszej kolejności zaraz po tym, jak urządzimy już ten dom. Dlaczego? Dlatego, że chcemy się w ten sposób odgrodzić od sąsiednich działek. Chcemy mieć przez to taką odrobinę tej intymności, oddzielenia się od sąsiadów. Chodzi tu też o przede wszystkim o bezpieczeństwo na przykład od samej ulicy i chodnika, ale też od dzikich zwierząt. Bo jeżeli te działki są gdzieś zlokalizowane poza miastem, prawda, gdzieś na jakichś polach czy pod lasem, no to pełnią taką funkcję również ochronną, obronną, ale też należy pamiętać o tym, że jeżeli chodzi o sam ogród, to oddzielają nam tą przestrzeń, tak? Dodatkową zaletą jest na pewno to, że tłumią one hałasy dobiegające z zewnątrz, jak i chronią nas przed wiatrem i tym samym ograniczają również zanieczyszczenia, które z którymi mamy do czynienia w miastach, czy też od strony ulicy. No i również są kryjówką i też często karmnikiem dla zwierząt, na przykład ptaków, bo jeżeli mamy żywopłot jakiś z ozdobnymi owocami, które są również dla nich pokarmem zimą, no to wychodzi to na kolejny plus. Nie tylko ta ochrona przed wiatrem, zanieczyszczeniem, ale również jako schronienie i pokarm dla zwierząt.
Czyli widzisz, tu nam wychodzi to, że no bo tak, żywopłot może spełniać różne funkcje i on faktycznie, jak już go mamy w ogrodzie, to spełnia taką funkcję, że wycisza hałasy, tak. Pochłania te zanieczyszczenia, ale tak naprawdę w większości osób, które żywopłot zakładają, chodzi o tą prywatność, prawda? I Zobacz, jaka to jest ważna potrzeba dla nas ludzi, ta prywatność, ta intymność, że właśnie te żywopłoty to jest w zasadzie pierwsza rzecz, którą, jeśli chodzi o zieleń, pierwsza rzecz, tak, którą zakładamy w ogrodzie, tak? Tutaj od razu zakładamy te żywopłoty, żeby urosły jak najszybciej.
Pierwszej kolejności i żeby się, je sadzimy.
Tak, i żeby się zasłonić, tak? Żeby mieć tą prywatność. To jest dla nas ważne. No zobacz, jeżeli mamy na przykład domy szeregowe, gdzie często nie ma miejsca na przykład na żywopłoty, tak? No bo na żywopłot musimy poświęcić ten, powiedzmy, metr czy nawet 1,20 m szerokości, taki pas.
Pas, tak.
Pas miejsca. I jeżeli mamy do czynienia z takimi malutkimi ogródkami właśnie na przykład przy domach szeregowych, to jeżeli nie ma możliwości posadzenia żywopłotu, wiele osób decyduje się na wszelkiego rodzaju maty wiklinowe, czy jakieś takie elementy drewniane, które montują na ogrodzeniach, ale to spełnia im tą samą funkcję, tak? Żeby od razu tutaj mieć tą prywatność, żeby się zasłonić.
Czy drewniane, zobacz, i zapłotki. Często też widzę to, tak, w zabudowie wielorodzinnej, gdzie ogródki zlokalizowane są przy blokach na parterze, no to żeby ochronić się i zasłonić jednocześnie przed ulicą, przed chodnikiem i tym parkingiem, który jest przy chodniku zlokalizowany, przyległy, tak? No to pierwsze co? Ludzie stawiają drewniane płotki i dopiero biorą się za nasadzenia roślin, nie? I tu mają pole do popisu.
No to też zawsze warto myśleć o tej...
Jeśli chodzi o gatunki roślin, no wiadomo, na mniejszych powierzchniach będzie to no, bardziej po prostu ograniczone, ten wybór, doboru, jeśli chodzi o dobór gatunków, tak? A jeżeli mamy większą powierzchnię, tak, do zagospodarowania, no to wtedy możemy już szaleć.
Wiesz co, i tutaj ja bym tylko tak trochę schodzimy z tematu, ale ja bym tutaj tylko tak powiedziała, że zawsze należy mieć na względzie taką estetykę, tak? Estetykę i nie tylko estetykę naszego ogrodu, bo tak naprawdę potem patrzymy na całe osiedle, patrzymy na cały ten organizm, jakim jest na przykład rząd domów szeregowych, i jeżeli jest tych domów 20 i każdy zrobi sobie inaczej, w sensie tu płotek drewniany, tu drewniany pomalowany na biało, tu plastikowy, tu mata wiklinowa, a gdzie indziej jeszcze co innego, no to ta estetyka jest, bym powiedziała, mocno wystawiona na mocną próbę, tak? Ale to jest coś, co tak naprawdę deweloperzy powinni brać pod uwagę, prawda? Projektując takie osiedla, budując takie osiedla i oferując w sprzedaży mieszkania, które są po prostu z ogródkami, ale malutkimi ogródkami, bo to jest naturalne, tak? My tą potrzebę tej prywatności po prostu mamy, więc tak naprawdę architekci czy deweloperzy, tutaj dla nich jest robota do zrobienia, tak? Żeby robili to w taki sposób już, jako już na tym etapie budowy, oddawania takich nieruchomości do użytku, żeby to przemyśleć i rozwiązać właśnie ten problem tej prywatności, tak? Żeby zaproponować już rozwiązanie, wdrożyć je. I wtedy myślę, że byłoby na takich osiedlach o wiele przyjemniej, tak? Bo byłoby zrobione właśnie jakaś zasłona, czy jakiś murek, czy jakieś rośliny, ale to by było gotowe, więc tutaj już mniej byśmy kombinowali samodzielnie, nie? I byłaby większa spójność i taka estetyka właśnie tej przestrzeni.
To właśnie to samo chciałam powiedzieć. Chodzi o tą spójność, żeby po prostu nie było tego chaosu takiego ogólnie panującego, że każdy ogródek w innym stylu i, że tak powiem, z innej parafii, nie? Bo to też nie o to chodzi.
Mhm. Bo to nam, potem my to tak naprawdę źle odbieramy, nie? I na etapie takiego budowania może tego ogrodu się na to nie zwraca uwagi, ale jak już potem mieszkasz w danym miejscu, idziesz na spacer i tak właśnie patrzysz, że tu jest ogrodzenie murowane, tu jest betonowe, tu jest cegiełki rozbiórkowej. Taki brak spójności w przestrzeni potem naprawdę nam gdzieś tam rzuca się w oczy i przeszkadza tak naprawdę.
Wpływa na nasze na pewno odczucia ogólne tego całego krajobrazu i otoczenia, w którym się znajdujemy, nie?
Mhm. Kolejna taka rzecz, o której chciałybyśmy powiedzieć, i to jest bardzo ważne, to jest jak w zasadzie żywopłot powinien być założony, aby był zgodny z prawem. Dlatego, że w przepisach prawa znajdziecie takie obostrzenie, że żywopłot nie powinien być wyższy niż 2,20 m. Jeśli taki będzie, to teoretycznie, mówię teoretycznie, dlatego że bardzo często w przestrzeni spotykamy się ze znacząco wyższymi żywopłotami, tak? Takimi tujami, które nie były przycięte od tam od nastu posadzenia. Lat i mają po 4 czy ponad 4 metry. I teraz, jeżeli żywopłot jest wyższy niż te 2,20, to tak naprawdę wymaga stosownego zgłoszenia. I jeśli takie formalności nie zostaną dopełnione, to jeżeli my mamy na przykład taki żywopłot, to nasz sąsiad ma prawo wymagać od nas przycięcia żywopłotu na tą zgodną z prawem wysokość. Tak. I to wydaje się jakaś, może się wydawać fanaberią, ale tak naprawdę tutaj chodzi między innymi o zacienienie. Dlatego, że jeżeli ktoś ma żywopłot o wysokości powiedzmy tych 4 metrów, bo takie się często zdarzają, prawda? To ten żywopłot rzuca bardzo długi cień i jeżeli mamy niedużą nieruchomość i dwóch czy trzech sąsiadów, którzy na naszych granicach mają właśnie takie wysokie żywopłoty, to będzie bardzo mocno wpływało na to, że nasz ogród będzie bardzo zacieniony, a do naszego domu również będzie docierało mało tak naprawdę światła słonecznego. Także jest to bardzo niekorzystne. A ja bym tylko powiedziała tak tak zdroworozsądkowo, że rozumiem tą potrzebę prywatności i chcemy się zasłonić na swojej działce. To jest zrozumiałe, natomiast nie jesteśmy Gulliverami i naprawdę nikt nie potrzebuje 4-metrowego żywopłotu, bo nie ma 4-metrowych ludzi chodzących chodnikami, którzy zapuszczą żurawia ponad takim żywopłotem. Także nie ma to większego sensu, a tylko robimy sobie kłopot i mamy żywopłot, który nie dość, że nam zacienia ten ogród bardzo, to też zacienia sąsiadom i jest to niefajne, niekorzystne zjawisko. Także 2,20 to jest ta wysokość, na którą żywopłoty powinny być prowadzone. No i jest jeszcze kolejna rzecz, czyli odległość żywopłotu od ogrodzenia, prawda? Prawda, Żaniu? Tak. I tutaj nie ma tak naprawdę takiej określonej jakiejś złotej zasady, ale teoretycznie powinniśmy posadzić żywopłot w takiej odległości od ogrodzenia, żeby raz, że przez to ogrodzenie nie przechodził, tak? Mm-hmm. Żebyśmy mieli możliwość poruszania się pomiędzy żywopłotem a ogrodzeniem, żeby go tam swobodnie przycinać. No i to jest teoria. Mhm. Bo praktyka jest taka, że sadzimy żywopłoty na granicach, przy ogrodzeniu, bezpośrednio, co ja w pewien sposób też rozumiem, bo po prostu szkoda nam miejsca, prawda? Nasze działki nie są duże i stąd to pewnie wynika. Natomiast miejmy świadomość tego, że powinniśmy posadzić żywopłot w taki sposób, żeby też swobodnie go pielęgnować.
Zgodzę się z tobą, bo zobacz, Iza, często dzieje się tak, że gdy już mieszkamy w jednym miejscu, sadzimy taki sobie żywopłot na samym początku, to mija kilka lat, 5, 6, i to, co mówiłaś przed chwilą, te żywopłoty, które osiągają tam powiedzmy 4 metry wysokości, już ciężko jest nam nawet przyciąć, jeżeli chodzi o te wierzchołki, no bo co, z drabiny tego ręcznie, no nie powiem, że nie zrobimy,
no to
ale,
jakaś żyrafa.
Ale to będzie dla nas bardzo kłopotliwe, bo ja wiem, z jakim wyzwaniem mierzył się na przykład mój sąsiad w zeszłym roku, latem, kiedy widzę, że jego tuje mają z 5,5 metra już w tej chwili, bo to jest tuja w odmianie szmaragd.
Czyli ponad dwa razy za dużo.
Tak.
Tak, ponad dwa razy za dużo, zobacz.
I już
tak?
Miał problem, widzisz, żeby nawet przyciąć sam wierzchołek tych roślin. No i widzę, że jednak poddał się, bo nie był w stanie tego wykonać samodzielnie, nie? Bo no po prostu zbyt ryzykowne, że drabina nie wytrzyma, że on po prostu upadnie. No i nożyce, też sekator, czy tam piłka nie dadzą rady elektryczna, nie?
No to już raczej trzeba poprosić kogoś z wysięgnikiem, tak, żeby to zrobić, chociaż też nie zawsze w wąskich uliczkach na takich osiedlach domów szeregowych jest miejsce na to, żeby kogoś do takich prac zaprosić.
W tym przypadku akurat nie ma, bo musieliby przechodzić przez sąsiednie działki, bo działki jedna przylega do drugiej z każdej strony, więc ludzie o tym często zapominają, nie robiąc tego od samego początku, tego zabiegu cięcia. Jeśli chodzi w ogóle o pielęgnację, tak jak powiedziałaś, sadzą zbyt blisko sąsiedniej działki dany rząd tego żywopłotu, nawet tych żywotników, bo to jest jeszcze najczęstszy gatunek, który jest jednak sadzony w tych naszych ogrodach. I wtedy, tak jak mówisz, przechodzi to na sąsiednią działkę i należy pamiętać o tym, że rośliny rozrastają się nie tylko na wysokość, ale również na szerokość, tak? I ciężko je później po prostu utrzymać w ryzach. Bo widziałam nawet, jak moje sąsiadki walczyły któregoś roku i zrezygnowały z tych tuj z przodu całkowicie.
Wiesz co, zobacz, że jeszcze jest to, że tak jak mówisz, bardzo często gdzieś tam zwlekamy z tym przycinaniem i jak gdyby na przykład przez parę sezonów nie tniemy żywopłotów, bardzo często widać takie żywopłoty u nas w przestrzeni. I potem nagle żywopłot jest super wysoki i to też nie dość, że jest trudne w pielęgnacji, tak jak ty mówisz, trudne w przycięciu, to jeszcze jest to, że jeżeli potem drastycznie obetniemy rośliny, drastycznie je skrócimy, to raz, że one mogą chorować, no bo zabieramy im bardzo dużą część tej ich zielonej masy i to jest dla nich trudne, trudno jest im sobie z tym poradzić, dlatego że miały tą dużą część zieloną, którą się wykarmiały, tak? Którą pobierały składniki pokarmowe i tak dalej, prowadziły fotosyntezę i nagle im odcinamy dużą ich część. To jest dla nich niedobre. A dwa, że one po prostu będą też brzydko wyglądać, tak? Jak gdzieś tam jedną trzecią takiej wysokości zetniemy, to po prostu wygląda nieładnie. Także żywopłot to jest... Przy żywopłocie mamy dwie opcje, o których zaraz powiemy, czyli żywopłoty formowane i nieformowane. Jeżeli mamy żywopłoty formowane, to jeżeli na takie rozwiązanie się decydujemy, to tutaj musimy być świadomi tego, że dobre efekty przyniesie nam regularna pielęgnacja tego żywopłotu, tak? Tutaj nie możemy sobie na 4 lata odpuścić i zapomnieć o tych pracach, prawda?
O przycinaniu, tak, bo tak jak mówisz, jak będzie ono radykalne, wykonane po iluś latach, to skrzywdzimy raz, że roślinę i otrzymamy efekt, który nie do końca na pewno będzie nas satysfakcjonował.
Tutaj zaczęłaś, Żaniu, temat gatunków, to może powiedzmy o tych gatunkach, jakie gatunki stosować na żywopłoty. No i zaczęłaś temat, który nas zawodowo gdzieś tam drażni.
Należy powiedzieć o tym, że jednak żywotniki zachodnie w odmianie szmaragd, czyli ta tuja occidentalis szmaragd, są jednak najbardziej popularne, jeżeli chodzi o żywopłoty w naszym kraju. Ale my za nim nie przepadamy, ponieważ ona mi się osobiście źle kojarzy, w ogóle tuje mi się źle kojarzą jako sam gatunek, bo spotykamy najczęściej tą odmianę szmaragd oraz brabanta, który ma bardziej pierzasty taki pokrój. Bo jeżeli chodzi o samą tuję w odmianie szmaragd, to wiadomo, że ona ma kolumnowy, taki zwarty pokrój, ale ludzie często o tym zapominają, że nie jest to jednak roślina żywopłotowa. No i po prostu nie...
Spójrzmy na nią na logikę, tak?
Dlatego jej nie polecamy projektach naszym klientom.
Tak, to jest zwarty kolumnowy pokrój, tak? Ona się w jakiś sposób nie rozrasta na boki, ona nie przybiera na szerokości w zasadzie, można powiedzieć. Przybiera na masie i wtedy jest owszem szersza po latach, ale to nie jest tak, że tuję w jakiś sposób będziecie ciąć i ona wam się zagęści w piękny, zwarty żywopłot. I tutaj jest tak, że zobacz, że To jest odwieczny dylemat na wszelkiego rodzaju grupach i forach i w ogóle. W jakiej odległości posadzić od siebie tuję, żeby one utworzyły zwarty żywopłot? I ja widzę po latach już, że nie ma odpowiedzi dobrej na to pytanie. Że to jest pytanie, na które odpowiada się jak prawnik, tak? To zależy. Ale zobacz, że ja już na przykład to widzę, że w jednych miejscach, bo to jest tak, też to są rośliny, tak? Czyli żywa materia. W jednym miejscu im będzie pasowało lepiej, w drugim miejscu będzie im pasowało mniej. Na jednym ogrodzie będą się rozrastały bardziej i urosną znacząco i przybiorą na tej masie, więc będą szersze, więc tam dosięgną tych swoich sąsiadów, te swoje sąsiednie tuje, a w drugim ogrodzie nie i będzie mieli taki rozstrzelony żywopłot z takich dosyć cienkich w pokroju strzelistych tuj. Co z żywopłotem tak naprawdę nie ma wiele wspólnego, bo tutaj mówimy o zwartej masie roślin, tak? Po prostu my stoimy na stanowisku twardo, że to jest roślina nieżywopłotowa. Ona się po prostu na żywopłot nie nadaje. Co innego Brabant, tak, o którym powiedziałaś, ale ludzie nie decydują się najczęściej na Brabanta, bo wiedzą, że jego trzeba regularnie ciąć.
No tak, tak, ale no najbardziej popularne dwa gatunki, dwie odmiany żywopłotów iglastych w naszym kraju, które jeszcze są obecne jednak. Ale mamy nadzieję, że po tym odcinku...
Żaniu, a czy zaobserwowałaś?
Troszeczkę zmieni, bo chcemy tym odcinkiem Was zainspirować, że żywopłoty to nie tylko tuje, prawda? Więc może powiem... W takim razie...
Żaniu, a ja tylko jeszcze bym chciała, żebyś powiedziała, powiedz mi tylko jeszcze, bo mówimy o takich względach estetycznych, a czy widzisz to, co ja, że jak gdyby, no bo tak, to jest roślina iglasta, potrzebująca dobrego nasłonecznienia, tak naprawdę potrzebująca też sporo wody, o czym wszyscy tak trochę zapominamy i myślimy, że to iglak i że w ogóle tam posadzony w piachu na łysym, na gołym polu i niepodlewany sobie da radę. Nie, to jest mit, to nieprawda. Ale ja też widzę coś takiego, że jak mamy te tuje posadzone bardzo gęsto i one już są, mają wiele lat i są dużymi roślinami, że one zaczynają chorować, bo są posadzone w takim stłoczeniu i tam brakuje przestrzeni. I na przykład pojawiają się choroby grzybowe w takich żywopłotach.
No tak, no bo też pamiętajmy o tym, że to jest roślina zimozielona, tak jak mówisz. Ludzie o tym często zapominają i na przykład... Jesienią nawet nie podlewają tej rośliny, co wpływa na jej fizjologię, no bo wiadomo, że ona również żyje zimą i transpiracja jest obecna, roślina oddycha i zaczyna jej brakować tej nawet wody w momencie, gdy gleba zamarznie, nie ma możliwości do pobierania tej wody z gleby, no i wtedy... Mamy do czynienia też często, gęsto z suszą fizjologiczną i to się tyczy nie tylko roślin iglastych, ale wszystkich zimozielonych roślin, również liściastych, jak laurowiśnia, berberysy i tak dalej, i tak dalej. Zaraz będziemy mówić o tym, jakie gatunki polecamy na żywopłoty. Zarówno jeśli chodzi o gatunki liściaste, wtedy, jak i iglaste.
I wtedy. Tak.
Rozjaśnimy trochę temat.
I wtedy właśnie takie osłabione przez ten okres zimy, osłabione przez tą suszę fizjologiczną rośliny, potem raz, że brązowieją, a dwa, że są osłabione i mogą zapadać na wszelkiego rodzaju choroby. A jeżeli załapiemy, no nie my, tylko nasz żywopłot, jeżeli załapie nasz żywopłot chorobę grzybową, to ona w tym stłoczeniu tych roślin ma super warunki do bytowania
i
po prostu
się.
Bardzo łatwo się roznosi. Namnaża, tak, i panoszy się po też innych roślinach wtedy w naszym ogrodzie. Dobra, to powiedz o innych gatunkach w takim razie.
Teraz powiemy o tym, jakie gatunki stosować, jeśli chodzi o żywopłoty formowane, czyli takie, które prowadzimy, które należy ścinać. Wiadomo, że jeżeli chodzi o wybór, to możliwości tych gatunków jest naprawdę wiele, jeśli chodzi o nasz rynek. Żywopłotów liściastych mamy bardzo sporo. Na przykład możemy mieć piękny liściasty żywopłot utworzony z graba albo buka zwyczajnego, albo posadzić je naprzemiennie, co da super efekt. Widziałam na żywo taki żywopłot i naprawdę robił wrażenie. Możemy oczywiście taki żywopłot utworzyć też z innych gatunków roślin, jak berberys zwyczajny, czy nasza ukochana laurowiśnia wschodnia, która jest przepiękna nie tylko wiosną, latem, jesienią, ale również teraz
jest piękna
zimą,
zawsze.
Kiedy nawet śnieżek ją tam przypruszy i przepięknie to wygląda. No należy też pamiętać o tym, wczoraj miałyśmy nawet takie, zobacz, pytanie chyba na grupie u nas zamkniętej, przesadzonej, że jedna dziewczyna zadała pytanie, czy należy okrywać laurowiśnię. No tak, okrywamy ją białą agrotkaniną przed zimą, po to, by roślina nam nie przemarzła i po to, żeby też miała swobodny proces tej transpiracji, oddychając przez ten materiał. No bo wiadomo, roślina zimozielona ma to do siebie, że oddycha również zimą. Przez wszystkie
no
pory
i kopczykujemy też, prawda? Tak. Warto też tą szyjkę korzeniową zabezpieczyć jakimś materiałem typu kompost czy kora przekompostowana.
Tak. Mhm. To ściółkowanie również jest ważne w okresie zimy, żeby to zrobić jeszcze zanim nadejdą te przymrozki. Kolejnym takim gatunkiem liściastym, który polecamy, jest chociażby ostrokrzew kolczasty. No wiadomo, gatunek rzadki, ale też przepięknie wygląda.
Bardzo ładny. Mhm.
Czy chociażby popularny ligustr pospolity, tak? Ale też pęcherznica kalinolistna przepięknie wygląda jako żywopłot. I też ludzie często o tym zapominają. Także tych gatunków naprawdę jest bardzo dużo i mamy wybór przeogromny. Jeśli chodzi o same liściaste, a mamy też...
W ogrodach przydomowych pęcherznicy praktycznie w ogóle się nie widuje jako formy żywopłotowej.
No. Tak, tak.
W zieleni miejskiej często, tak. Nie? W zieleni miejskiej często i tutaj spójrzmy, że to jest fajna wskazówka, że skoro on się pojawia na żywopłoty w zieleni miejskiej, to znaczy, że jest łatwy w uprawie. To znaczy, że pęcherznica jest łatwa w uprawie i niewymagająca, bo takie rośliny do zieleni miejskiej się wybiera,
no
prawda?
Tak, które nie wymagają od nas zbyt dużo zabiegów pielęgnacyjnych i naszego udziału, ingerencji i tak dalej, no bo wiadomo, no nie mamy czasu w tych czasach, chciałam powiedzieć, no ale taka prawda. Ograniczamy tą pracę do minimum, a przynajmniej większość ludzi. Jeżeli chodzi o żywopłot sformowany, to jeżeli chodzi o gatunki iglaste, chciałybyśmy polecić Wam bardzo nasz ulubiony cis pospolity, który no, jest przepiękny, ma ozdobne, jadalne owoce, które są jadalne przez ptaki. Ja również próbowałam czerwoną osnówkę. Należy tylko pamiętać, że cała roślina, jak i nasiono jest trujące. Czyli osnówkę jemy, a nasiono
słuchaj,
już nie.
Mhm. A owoce rodzą tylko, bo on jest rozdzielny, on jest dwupienny, prawda? Cis jest dwupienny i owoce są tylko na osobnikach
żeńskich
tej rośliny,
tak.
Prawda? Więc jeżeli nam zależy na owocach, no to należałoby zwrócić na to uwagę, żeby postarać się takie kupić. Chociaż może być ciężko, nie? W szkółce nie zawsze tak naprawdę wiedzą, czy mają osobniki żeńskie, czy męskie. A te owoce też są super karmnikiem dla ptaków, tak jak mówiłyśmy na początku,
tak.
Nie?
No i są smaczne, bo ja mówię, również je próbowałam na zajęciach, pamiętam, z dendrologii. Mieliśmy taki wyjazd do ogrodu dendrologicznego, o ile dobrze pamiętam. No i były smaczne.
I objadałaś ptakom, objadałaś cisy.
Każdy próbował.
I ptaki potem biedne zimą.
Każdy próbował.
Próbowałaś tylko, jasne. Po prostu pojechałaś bez prowiantu na zajęcia. Nie miałaś kanapeczek.
Oj tam Iza. Nie rób ze mnie już takiego łasucha.
Wiesz co, ja cis w projektach bardzo lubię, dlatego że w ogóle bardzo go cenię za to, że on jest taki elegancki.
Tak.
Że ta zieleń jego taka ciemna jest piękna. On jest cudownym tłem dla innych roślin, jakieś rośliny na przykład o jaśniejszych liściach, albo no, kwiaty hortensji bukietowej na tle żywopłotu cisowego, no to jest bajka, nie? On jest po prostu przepiękny i to też jest taka bardzo szlachetna roślina, prawda? Która, wiesz, on też nie łapie chorób, tak. On nie ma w zasadzie szkodników i chorób. On jest, kurczę, nie do zdarcia, tak? Jeżeli o niego zadbamy. O, jedno co, że on jest bardzo taki głodny w początkowym okresie swojego, jak się przyjmuje nam w ogrodzie świeżo po posadzeniu. On wymaga intensywnego nawożenia. Dlatego też, jeżeli będziecie chcieli kupić cisy, to cisy są znacząco droższymi roślinami niż na przykład tuje, bo je po prostu trudniej uprawiać w tych początkowych latach, kiedy są małymi sadzonkami, wymagają dużo wody i wymagają dużo nawożenia. Stąd koszty ich wyprodukowania są po prostu wyższe niż na przykład koszty wyprodukowania tuj occidentalis, tak? To z tego to wynika, ale no warto. To jest po prostu żywopłot, który jest przepiękny.
No, elegancki.
I bardzo odporny. I to nie jest, tak, i elegancki. I to nie jest, kurczę, szmaragd, który zrobi się brązowy w listopadzie i do marca będzie taki średnio na jeża wyglądający, bym powiedziała, nie?
No i zobacz, przy cis tych minimalistycznych założeniach, tych ogrodach nowoczesnych i przede wszystkim ogrodach utrzymanych w stylu formalnym, tym takim stylu francuskim, tak. Gdzie mamy te pięknie strzyżone żywopłoty i dużo roślin tych zimozielonych właśnie, no to on jest często spotykany. Również obok bukszpanu chociażby, nie? Formować, tak, różne kształty. Tak. O. Jest odporniejszy. Chociażby świerk pospolity, czy jałowiec pospolity również się spotyka, rzadziej niż świerk, co prawda.
Świerk trochę zapomniany, prawda? A bardzo ładna roślina na
tak.
żywopłot.
Też powiem Ci, że nawet moi znajomi przymierzają się do właśnie posadzenia żywopłotu właśnie świerkowego. Więc może wiosną im się to uda, bądź latem.
To jest bardzo dobry wybór, tylko wymagający regularnego cięcia, prawda?
Tak.
Żywopłoty świerkowe są bardzo ładne, o ile ich nie zaniedbamy właśnie i na 5 lat nie zapomnimy o przycinaniu,
będziemy
bo wtedy on nam po prostu się, tak, zrobi się z tego
mały lasek,
a potem taka ucięte w połowie drzewko będzie, no będzie wyglądało brzydko, więc po prostu tnijmy to regularnie i wtedy będą piękne.
No tak, no bo świerk fajnie wygląda jak ma, wiadomo, każde drzewo wygląda pięknie jak ma swój naturalny pokrój, kształt i docelową wysokość, to może nie, no ale temu służy właśnie cięcie formujące, to cięcie pielęgnacyjne, które należy wykonywać, żeby mieć ten żywopłot nie tylko dekoracyjny, ale też utrzymany w dobrej kondycji, na czym nam zależy i zdrowiu, tak? I jeżeli chodzi o gatunki iglaste, jeszcze choinę kanadyjską bym tutaj wymieniła, ale ona jest również rzadko spotykanym gatunkiem, jeżeli chodzi o żywopłoty.
Bo ją jest też dosyć ciężko kupić.
Tak.
Ją jest też dosyć ciężko kupić, ale jeżeli nam się uda ją kupić, to jest bardzo fajnym gatunkiem i bardzo ładny. I to też jest taka ładna, intensywna, fajna zieleń i bardzo odporna roślina i też bardzo lubiąca przycinanie.
Tak. To tyle, jeżeli by było o żywopłoty formowane, czyli te, które systematycznie staramy się ciąć i pielęgnować. A teraz może przejdźmy do żywopłotów nieformowanych, czyli tych w formie swobodnej. Mhm. I tu również są gatunki liściaste i iglaste. Prawda, Iza?
No tak, bo spójrzcie, żywopłot to nie musi być wcale tak naprawdę ta zwarta masa roślin cięta, tak, że wymagająca od nas też tak naprawdę wtedy regularnej pracy. No bo żywopłot, żeby był piękny i żeby ładnie się rozrastał, żeby ładnie się zagęszczał, te 2 razy w roku powinniśmy przyciąć, tak? To jest takie minimum. A potem też reagować, no bo jeżeli się gdzieś tam rozrasta nadmiernie, to jeszcze należałoby go skorygować, ale te 2 razy w roku to jest takie minimum, które musimy brać pod uwagę. Natomiast możemy sadzić żywopłoty swobodne, czyli nieformowane. I one mogą być zarówno monogatunkowe, jak i możemy wybrać wiele różnych gatunków roślin, które będą się przeplatały ze sobą, prawda?
Tak, czyli?
Jedno co, że żywopłot nieformowany będzie trudniejszy do zastosowania, jeżeli mamy bardzo mało miejsca. Tak. No bo gdzieś tam większość krzewów, które tutaj też Wam będziemy polecały, wymaga te powiedzmy 2, 2,5, nawet 3 metry szerokości, żeby te krzewy były ładne, żeby się nam fajnie rozrastały i miały wystarczająco dużo miejsca, światła, żeby wyglądały atrakcyjnie. Natomiast no, żywopłot formowany możemy sobie prowadzić praktycznie na taką szerokość, jaką chcemy. Wiadomo, że tam w pewnych ramach, ale możemy sobie zrobić nawet żywopłot, który będzie na szerokość miał tylko powiedzmy 60 cm, tak? Na przykład z cisa, z pojedynczego rzędu tego cisa. W żywopłocie nieformowanym potrzebujemy trochę więcej miejsca, ale tutaj możemy przeplatać różnego rodzaju rośliny liściaste, na przykład derenie, no, głogi,
piękne.
Które będą miały...
Piękne
głogi, które będą miały i derenie. I to są, zobaczcie, rośliny, które rodzą owoce, które też będą tym karmnikiem, tą stołówką dla ptaków, o czym mówiłyśmy, tak? Tawuły, pęcherznice, róża pomarszczona, hortensje, rododendrony. Możemy do tego dodawać wszelkiego rodzaju gatunki iglaste, na przykład kosodrzewinę, czy jałowiec, różnego rodzaju cyprysiki albo sosny, czy nasze pospolite, może nie pospolite, ale bardziej swojskie jodły i świerki w różnych odmianach. I tutaj my tak powtarzamy o tym karmniku, że sadzimy rośliny rodzące owoce, żeby był karmnik dla ptaków, ale to nie dlatego, że my jesteśmy jakieś tutaj stuknięte, że my tylko dokarmiamy ptaki i po prostu słuchamy ich śpiewu, tylko posiadanie takich roślin, które przyciągają ptaki do ogrodu, skutkuje też tym, że macie tych ogrodowych przyjaciół, którzy później wyjadają larwy wszelkiego rodzaju szkodników, owadów i pomagają wam się ogrodem opiekować. To są wasi ogrodowi sprzymierzeńcy, których warto do tego ogrodu zaprosić i ich mieć po swojej stronie, tak?
I łączyć przyjemne tym samym z pożytecznym, prawda? No bo o to chyba chodzi w przyrodzie.
Tak. Przy żywopłocie nieformowanym po prostu wybieramy jakąś paletę roślin. Tu nie ma co też szaleć, żeby ich było za dużo, ale możemy sadzić pewnymi grupami, powtarzać rośliny, takimi modułami je sadzić. I to nam się pięknie sprawdzi, bo będziemy mieli, możemy to tak rozwiązać, że będziemy mieli żywopłot ozdobny przez cały rok. Możemy nawet wśród tych gatunków, które wybierzemy, posadzić okazy, które rodzą owoce jadalne, ale nie tylko dla ptaków, tylko dla nas, na przykład jakąś borówkę wysoką, która jest też bardzo ładnym krzewem tak naprawdę i może pełnić taką bardziej ozdobną funkcję.
Tak, zgodzę się z Tobą. A zobacz, Iza, kiedyś jeszcze pamiętam, jak byliśmy młodsi z moim kuzynostwem i bratem, to ja wiem, że szczególnie na wsi to można było zaobserwować, że te żywopłoty były nawet utworzone z leszczyny.
Mhm. Też piękna roślina.
Ludzie zaczynają do tego pomału wracać, nie? Bo chcą mieć jednak 2 w 1, czyli i fajny żywopłot i przy okazji jeszcze zebrać orzechy laskowe, które są bardzo smaczne, bo należą na przykład do moich jednych z ulubionych rodzajów orzechów, bo są po prostu smaczne, nie? No kto nie lubi orzechów laskowych zatopionych w gorzkiej czekoladzie, wiadomo.
No, kto nie lubi? Ręka w górę. Dobrze, Żania, a zobacz teraz.
Jeszcze,
tak.
Poczekaj, jeszcze, tak. Jeżeli, bo mi teraz się przypomniało, powiedziałaś o gatunkach iglastych i te swobodne, do tych swobodnych żywopłotów można również wymienić ogniki szkarłatne, które teraz zwłaszcza są bardzo dekoracyjne, teraz zimą, bo mają przepiękne owoce w różnych tonacjach barwnych, poczynając od żółtego, przez pomarańczowe, czerwone, aż po praktycznie karminowe, więc wybór jest przeogromny i możemy stosować różne odmiany naprzemiennie posadzone obok siebie i to również będzie bardzo dekoracyjne teraz zimą, nie?
Jedno co, Żaniu, że ogniki są chyba dosyć wrażliwe na mróz, nie? Także wschód Polski raczej nie, ale zachód...
Zachód jak najbardziej. Dają radę u nas.
Dobra. Tak. I teraz zobacz, mamy ograniczoną ilość miejsca, to decydujemy się na strzyżony, cięty żywopłot, żeby dopasować go do tego miejsca, które posiadamy. Jeżeli możemy poszaleć, to możemy się zdecydować na swobodny żywopłot i nie musimy wtedy go regularnie ciąć. Ale co zrobić, kiedy brakuje nam miejsca, a jednak chcemy zastosować rośliny, żeby zdobyć tą prywatność, żeby sobie tą intymność zapewnić w ogrodzie.
No racja. Zgodzę się z tobą, bo w przypadku właśnie żywopłotów swobodnych możemy z nimi szaleć, tak jak mówisz, w momencie, kiedy mamy tę przestrzeń większą. 1000 m2 wzwyż, prawda? A jeżeli ta przestrzeń jest ograniczona, jest powiedzmy działeczka ma 250 m czy tam 400, 500, albo jeżeli działki są jeszcze mniejsze, bo mają tych metrów kilkadziesiąt tylko, jak w przypadku właśnie zabudowy wielorodzinnej w blokach, w ogródkach na parterze, no to poleciłabym tu nic innego jak zieloną ścianę utworzoną z przepięknych pnączy i takimi gatunkami polecanymi przez nas. Może być chociażby bluszcz pospolity, czy winobluszcz pięciolistkowy i trójklapowy, który przepięknie przebarwia się jesienią.
Cudownie, on się cudownie przebarwia.
No ale niestety ma to do siebie.
Tak, on jest po prostu przepiękny. Mówię, że on się cudownie przebarwia jesienią. On jest po prostu przepiękny jesienią.
To prawda i jest gęste ma to ulistnienie i jeszcze ma dekoracyjne owoce, które również są chętnie zjadane i za przez ptaki, bo no, u mnie często goszczą jesienią i słychać je, jak zauważą po prostu te owoce, to jest po prostu jeden wielki krzyk radości i nadlatuje po prostu masa tych ptaków. Ale widzicie, no nie jest niestety zimozielony jak bluszcz pospolity, którym cieszymy się 12 miesięcy w roku na okrągło. No ale do takich pnączy, również popularnych, które coraz częściej spotykamy w naszych ogrodach, są również powojniki czy wiciokrzewy, prawda, które mają piękne, przepiękne po prostu kwiaty w przeróżnych kolorach i barwach, odcieniach, zależnie od odmiany. Mniej popularny jest na przykład minin amerykański, ale również widzę, że coraz częściej ludzie przekonują się do chociażby hortensji pnącej.
Piękna, tak.
Gdy nie mają
hortensja
miejsca
pnąca,
na pięknie kwitnącą, wiesz, hortensję bukietową w odmianie Lime Light, no to wtedy decydują
chociaż
się na pnącą.
W ogóle hortensję pnącą bym właśnie z klematisem na przykład połączyła. Pięknie by wyglądało, nie? Biało kwitnąca hortensja z takim różowym albo purpurowym klematisem. Och, rozmarzyłam się. No ale wiesz co?
Fajny kontrast.
I mamy też coraz łagodniejsze zimy. To też trochę głupio teraz brzmi, bo jest minus, nie wiem, u mnie minus 4, gdzie u nas praktycznie mrozy to, wiesz... Jest rarytas, ale no teraz jest taka zima, ale ogólnie ten klimat nam łagodnieje i coraz częściej możemy się decydować też na glicynię, prawda?
A no właśnie, popularna wisteria, która popularna. No, popularna ona jest w ogrodach takich romantycznych, no ci, co chcą wprowadzić do swojego ogrodu taki element takiego romantyzmu. Miałam klientów, powiem ci ostatnio, którym no, poleciłam glicynię, bo po prostu pasował do ich stylu budynku i ogrodu, który urządzałam, bo był trochę taki romantyczny. trochę śródziemnomorski, trochę taki klasyczny i po prostu było parę tych styli przeplatających się ze sobą, ale znaleźliśmy dla niej miejsce po prostu przy sporym filarze, tak podporze solidnej konstrukcji. I ona już tam, podejrzewam, została zasadzona przez klientkę i parę lat, no i będą mieli piękny efekt.
No, wiesz co, dobra, ale tak.
Jeżeli jeszcze mogę wspomnieć, to do takich polecanych gatunków, jeżeli nie pnącza, no to gatunki Berberysa Thunberga w odmianie erecta, która ma wąski, wyprostowany pokrój i proste pędy, które są, mają jasnozielone ulistnienie, a z kolei jesienią przebarwiają się na taki purpurowy kolor. Czy Helmont Pilar, też o takim kolumnowym, wąskim pokroju i wzniesionych pędach, który ma te pędy, ulistnienie takie purpurowo-czerwone. I Red Pillar również jest taką fajną odmianą.
Jeszcze jest chyba Orange Rocket, osiągają... taki pomarańczowy berberys. One się sprawdzą, jak mamy małą i ich nie trzeba ciąć.
Berberysów jest bardzo dużo, tak, bo na przykład jeżeli chodzi o erektę, ona uzyskuje wysokość 1,5 metra, czyli mieścimy się w tym przedziale, prawda, 2,20, więc naprawdę fajna sprawa. I jeżeli posadzimy je gęściej, no to mamy wtedy wówczas ładną, gęstą ścianę, która nie zajmuje zbyt wiele miejsca w naszym ogrodzie, tak? A jakie piękne ekrany można tworzyć z tych berberysów. U ciebie nawet widziałam w mieście, także no, zrobiło to na mnie wrażenie.
No, ale ja też lubię w ogóle. Ja w projektach... To jest akurat berberys, który właśnie lubię bardzo. Bo tam inne to może tak nie przepadam jakąś, nie pałam jakimś wielkim uczuciem, ale te akurat lubię.
W zależności od odmian gatunku i odmiany mają one różne pokroje, bardziej rozłożyste, tak. I są te kolumnowe o pędach wzniesionych i o tym należy również pamiętać, nie, że berberys to berberys, bo ktoś kupi w szkółce małego berberysa, a później okaże się, że tak, robi nam się...
Tak, trzeba czytać, bo to może być...
wiesz, rozłożysty.
Berberys może mieć tak, może mieć 40 centymetrów, a może mieć 2,5 metra, więc tutaj jakby trzeba po prostu czytać, co się kupuje. Ale teraz słuchajcie...
O jakim pokroju i docelowej wysokości.
Tak, tutaj powiedziałyśmy o takich najczęstszych rozwiązaniach, ale może jesteście osobami, które chciałyby skorzystać z takich mniej typowych opcji. I tutaj podpowiem Wam trzy rzeczy, że nietypowym rozwiązaniem na żywopłot będzie na przykład żywopłot z traw ozdobnych. Możecie znaleźć odmiany w różnej wielkości, w różnej wysokości. No, on będzie spektakularny, on będzie piękny, on będzie szumiał, będzie cudowny. Jedyne, co musicie mieć na uwadze, że trawy są bylinami, więc wiosną należy je ściąć i zanim one znów wyrosną, puszczą nowe pędy, trzeba, no to przez okres wiosenny będzie tej zieleni mało, tak? Więc tylko to trzeba wziąć pod uwagę. Kolejne nietypowe rozwiązanie.
Ale Iza, latem nadrobią.
Latem nadrobią, a jesienią zrobią robotę, tak? Ale kolejne nietypowe rozwiązanie to bambusy, które coraz częściej sadzi się u nas w ogrodach. Bardzo fajne, bardzo ciekawe do takich egzotycznych ogrodów albo nowoczesnych, do różnych ogrodów może to pasować tak naprawdę. Chociaż to jest totalnie niezwykłe z naszego klimatu roślina, ale bambusy sobie w naszym klimacie radzą. Tutaj tylko jedna wskazówka. Jeżeli byście w ogóle myśleli o bambusach, to zwróćcie uwagę na to, żeby kupić bambusy, które nie mają ekspansywnego systemu korzeniowego, albo zastosować specjalne bariery korzeniowe, żeby... Chcecie mieć żywopłot z bambusa, a nie chcecie mieć bambusa w całym ogrodzie i jeszcze go sprzedać sąsiadom, tak? Więc tutaj to jest ważne. Jeszcze kolejna rzecz mi teraz w sumie przyszła do głowy, to plecione płoty z wierzby. Są żywe, można zastosować płot, tak zwany żywy płot z wierzby, który jest pleciony z wierzbowych witek i on po prostu jest jakby posadowiony w ziemi, więc potem puszcza. On puszcza pędy, on się zazielenia. No, to jest przepiękne, takie bardziej naturalistyczne rozwiązanie, ale bardzo dekoracyjne, no i mniej typowe.
i bardzo, wiesz co, ekspansywne, bo należy pamiętać o tym, że wierzby mają to do siebie, że są gatunkami, no, w porównaniu do innych gatunków roślin, dość szybko rosnącymi.
Bardzo szybko.
Więc tu trzeba po prostu o tym pamiętać. Tak. No, ludzie też sadzą, wiesz, często wierzbę tą mandżurską taką, nie? I później, jakie wielkie drzewo mi z tego urosło, o rety, rety.
Tak.
Trzeba przyciąć, nie?
Żaniu, i teraz powiedzmy jeszcze z takiej projektowej praktyki, bo my jako projektantki stosujemy żywopłoty w różny sposób, bo żywopłot to nie zawsze jest coś, co musimy zastosować naokoło naszej działki, prawda?
No, zgodzę się z tobą. Dlaczego? Dlatego, że w projektach można ze sobą łączyć żywopłoty te formowane z tymi swobodnymi, prawda? I tworzyć nawet takie okna widokowe w przypadku, kiedy chcemy odsłonić jakiś pobliski krajobraz i wcale nie musimy się szczelnie zamykać żywopłotem, który otacza, wiesz, granice naszej działki, ten nasz nasze ogrodzenie, czy nasz płot, który znajduje się we frontowej części działki. Można tworzyć również takie ściany żywopłotowe, o których mówiłam, które są obecne nawet u ciebie w centrum miasta. I to wygląda po prostu przepięknie w momencie, kiedy możemy usiąść na takiej ławce i z tyłu mamy taką ścianę, żywą ścianę, prawda, z roślin i po drugiej stronie może ktoś również siedzieć i to po prostu fajnie wygląda, spełnia jakąś tam funkcję, wiesz, intymności i swobody, ale też można je wykorzystać jako tło dla innych roślin, czy nawet eksponować przy ich pomocy elementy małej architektury, jakąś ciekawą rzeźbę, czy właśnie jakąś ciekawą ławkę i obok postawić śmietniczek. I to po prostu fajnie wygląda, nie?
Lustro, donice. Tak.
Tak.
Można szaleć. Albo kamień jakiś fajny.
Także musi być tylko tak, na około naszej działki. Róbmy to na zasadzie nawet fajnych takich kontrastów, bo fajnie wygląda na przykład, zobacz, brzoza pożyteczna na tle takiego ekranu chociażby z buka czerwonego, nie? Mhm. I to jest taki fajny kontrast, który od razu widzimy, wchodząc do ogrodu i to po prostu przyciągasz nasz wzrok, nie? No bo zielony z czerwonym fajnie to podbija.
Tak.
I to jest efekt wow, na jakim też co niektórym no, odważnym.
W końcu mówimy tutaj o tym, jak zależy projektować ogrody, które zachwycają, tak? Tylko takie efekty nas interesują.
Interesują.
Dokładnie.
Tak.
Dobrze, ja teraz tak zbiorę to wszystko do zielonej kupy. I teraz...
zielonej kupy.
Dobra.
W zieloną całość.
Żania, ja to wszystko teraz tak zbiorę w jakiś nawias. Więc tak, projektując żywopłot, po pierwsze, pamiętaj o zacienieniu, tak? Nie decyduj się na jakieś bardzo wysokie żywopłoty, albo też pomyśl właśnie w danym miejscu, jak żywopłot wpłynie na zacienienie twojego ogrodu i czy przypadkiem nie zabierze ci światła wpadającego do domu. Pamiętaj o wysokości i tutaj dobrze rozważ, no i miej na uwadze, że wysokość wyższa niż 2,20 jest w zasadzie niezgodna z przepisami prawa i w każdym momencie sąsiad może cię poprosić o doprowadzenie swojego żywopłotu do takiego stanu, aby z przepisami prawa był zgodny. Pamiętaj też o nakładach pracy na pielęgnację. Jedne żywopłoty wymagają większego nakładu pracy, drugie mniej. Tutaj trzeba dopasować do siebie i wybrać odpowiednie rozwiązanie, tak żeby prace nad tym pięknym żywopłotem cię nie przerosły i żeby po prostu znaleźć na to czas. Decydując się na żywopłot nieformowany, staraj się wybrać gatunki w taki sposób, aby utrzymać ciągłość kwitnienia. Jednocześnie wybierając roślinę na żywopłot, musimy pamiętać o tym, aby pasowała ona do naszego stylu ogrodowego, również do stylu naszego domu i do stylu całego założenia ogrodowego. Pamiętaj również o tym, że żywopłoty optycznie pomniejszają powierzchnię ogrodu. Taka ściana żywopłotu naokoło przestrzeni ogrodowej sprawia, że mamy poczucie, że ta przestrzeń jest mniejsza, więc zastanów się tutaj, czy warto ten żywopłot robić na każdej granicy Twojej nieruchomości, czy może są jakieś widoki, które fajnie by było pozostawić odsłonięte i nie warto zasłaniać się ze wszystkich stron, może tak naprawdę nie ma takiej potrzeby. Weź to pod uwagę. Dobrze, Żaniu, i teraz stały punkt naszego programu, czyli pytanie od naszych słuchaczy. I tutaj dostałyśmy pytanie na Instagramie od Filipowy Ogródeczek. Czy posadzone teraz do donic cebulki marketowe tulipanów, krokusów, które nie były wcześniej przechłodzone, zakwitną? Czy pomoże wystawienie ich na zewnątrz w donicach?
Warunkiem takim podstawowym, jaki musimy spełnić, by rośliny cebulowe zakwitły nam wiosną, jest, tak jak Pani napisała, ich przechłodzenie. Co to znaczy? Oznacza to, że cebule muszą spędzić co najmniej 9 do 10 tygodni w takim miejscu, by nie przemarzły, ale też, żeby nie było to miejsce za ciepłe. Najlepiej, gdy będzie to miejsce o temperaturze do 5 stopni Celsjusza. Na pocieszenie dodam, żeby jednak nie tracić nadziei, że cebulki przez Panią posadzone zakwitną, ponieważ kiedyś nawet w jednej z książek Mai Popielarskiej przeczytałam, że zapomniała ona jesienią wkopać chyba cebulę hiacyntów i później zimą nie było już po prostu możliwości posadzenia ich w gruncie, ponieważ gleba była już po prostu zamarznięta. Gdy przyszedł luty, zapakowała ona cebulę do papierowej torebki i włożyła je właśnie do lodówki. Po kilku tygodniach wysadziła je do doniczek w swoim domu i udało się, bo one jednak zakwitły, chociaż przyznała, że kwiaty wtedy nie były nadzwyczajne, dlatego też nie namawia nikogo do tego typu eksperymentów. Dlatego uważam, że wystawienie Pani donic teraz na zewnątrz będzie trochę po prostu ryzykowne, bo mamy obecnie minusowe temperatury, więc bardziej stawiałabym po prostu na jakąś piwnicę, gdzie ta temperatura osiąga najczęściej od 3 do 5 stopni Celsjusza, bądź też na garaż nieogrzewany.
Więc podsumowując, nie jesteśmy pewne i czekamy, Filipowy Ogródeczek, na wiadomość od Ciebie, czy Ci zakwitły te cebule, czy Ci zakwitły te tulipany i krokusy, czy nie. Trzymamy kciuki, żeby tak było, no ale bierzmy ryzyko pod uwagę, że może się to nie udać. Ale zobaczymy, tak? Bądźmy optymistami. Ja tam bym optymistycznie patrzyła na to, medytowała nad tymi donicami, wysyłała im dobrą energię i mówiła please, please, zakwitnijcie. I może wtedy się uda, ja tam wierzę w rozmawianie z roślinami.
No tak, no bo wiadomo, że tym podstawowym terminem do wysadzania roślin cebulowych jest jesień.
Jesień. A teraz nie jest jesień, tylko jest zima, więc no nie.
Może dadzą radę.
Może dadzą radę. My za nie trzymamy kciuki. Ja będę za nie trzymała kciuki. Także czekam na foto, jak zakwitły. No dobra, kończymy. Kochani, zapraszamy Was po pierwsze na nasz Instagram, na naszego Facebooka. Po drugie zapraszamy Was na naszego Facebooka do przesadzonej grupy ogrodowej, gdzie będziemy rozmawiać o ogrodach, dyskutować w przyjaznej atmosferze, bez złośliwości i uszczypliwości. Po prostu na luzaku można zadawać ogrodowe, projektowe pytania. Na tej grupie też są projektanci, którzy są na naszej grupie Bez Ogródek dla projektantów i również Was na pewno chętnie wesprą jakąś radą. Zapraszam Was oczywiście też serdecznie do zadawania nam pytań, żebyśmy mogły na nie odpowiedzieć w kolejnych odcinkach i tutaj Was serdecznie zachęcam do tego, żeby zadać je nam w formie audio. Znajdziecie link pod tym odcinkiem, jak naciśniecie na ten link, to zostaniecie przekierowani na stronę, gdzie możecie nam wysłać wiadomość głosową i tutaj niczego się nie obawiajcie, bo tą wiadomość możecie odsłuchać przed wysłaniem, więc jakby nie ma ryzyka, jeżeli ktoś tam się boi, że się nagra nie tak, czy coś tam powie nie tak. Możecie to zrobić kilka razy i wysłać nam taką wiadomość, do czego Was serdecznie zachęcam. I już Was do niczego więcej nie zachęcam, bo minęła ponad godzina.
Albo do pisania w Messengerze.
Albo do na Messengerze. Tak? Zachęcisz?
A ja właśnie zachęcę ludzi do tego, żeby jeszcze zapisywali się na nasz newsletter.
A, na newsletter.
Dlatego, że mamy fajny prezent w postaci mini kursu, takich 10 lekcji, które od nas dostaniecie co kilka dni. Są one wysyłane cyklicznie i jest to fajna inspiracja, zarówno jeśli chodzi o ogrody, jak i taka fajna podpowiedź edukacyjna z naszej strony, jeśli o ogrody chodzi i o ich zakładanie i co należy wziąć pod uwagę, zakładając swój własny ogród marzeń.
No tak, taki bardzo także fajny prezent na start swojej ogrodowej przygody i poza mini kursem Ogród od Zera dostaniecie też kalendarz ogrodnika. Co miesiąc wyślemy Wam, pod koniec miesiąca wyślemy Wam maila, co robić w ogrodzie w następnym miesiącu. To Wam pozwoli tak przyzwyczaić się do tych ogrodowych obowiązków i gdzieś tam załapać co, kiedy, gdzie i jak. Wszystko Wam poprowadzimy Was kroczek po kroczku. I już kończymy, Żania, bo minęła ponad godzina, a my obiecałyśmy naszemu panu, który nam to wszystko potem się tym zajmuje, żeby to miało ręce i nogi, że my nie przekroczymy dziś 45 minut, no i znowu będzie lanie.
Oj.
Ale
no
ja to biorę na siebie.
Dużo zdrowia życzymy i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Przesadzonego Podcastu.
Cześć, pa!